Zbigniew Nienacki kontra Charles Dickens. Wydawnictwo Klinika Języka. Zbigniew Nienacki. Kto nie zna opowieści o panu samochodziku? Większość z nas ma je w pamięci i większość myśli o nich pozytywnie. Czy jednak słusznie? Gabriel Maciejewski, wydawca książki Michała Radoryskiego Nienacki kontra Charles Dickens, ma chyba inne zdanie.
Ja jestem wydawcą tej książki, nie autorem, ale książka powstała z mojej inspiracji, ponieważ ja zwalczam sentymenty. To jest, bym mógł powiedzieć, że jestem zawodowym destruktorem sentymentów. Bardzo lubię to robić i po prostu Zbigniew Nienacki jest taką postacią, która się położyła cieniem na życiu kilku pokoleń Polaków. Jest to człowiek, przez którego ludzie zdawali na historię sztuki, nie rozumiejąc, czym w rzeczywistości jest historia sztuki. Tak jak ja na przykład. Kiemu sporo osób zdało na historię sztuki, dlaczego pan go krytykuje? No ja myślę sobie, nieźle. W Warszawie, jak się zdawało na historię sztuki i ktoś w ogóle powiedział, że w księgarni dotknął ręką książki Nienackiego, to już w ogóle był odstrzelony, już go w ogóle nie było. A powiedzenie o tym, że on przychodzi na historię sztuki, bo czytał Nienackiego, to już w ogóle katastrofa. A profesor Kowalski z Poznania mówi, że to świetnie. Więc takie są różne. Jasno, Zbigniew Nienacki był postacią upiorną. To jest ta tak zwana branża artystyczna, tak, rynek sztuki, muzealny, czy jak zwał, tak zwał. No to są rzeczy dość poważne. Tak. Ja je traktuję serio. No i między innymi dlatego w tej książce, w zapowiedziach poprosiłem autora Michała, żeby napisał taką listę zapowiedzi, co będzie. No i celowo umieścili na taką pozycję Zbigniew Nienacki kontra Karol Streicher. Nie ma takiego historyka sztuki, który to ominie, zwłaszcza, że są wydane dzienniki Streichera w 7 chyba tomach, w zasadzie niedostępne, bo nakłady były tak śladowe, żeby tylko swoi znaleźli to i swoi przeczytali i zrozumieli, a reszta w ogóle ma być wyautowana z tego. Dlatego pomyślałem sobie, poza tym ja zawsze jak wydaję książki czy piszę książki, szukam jakiegoś wytrychu. Ale też nie tylko wytrychu, ale takiej metody, która pozwoliłaby mi tę książkę lansować. Jak wychodzi serię, a Nienacki pisał w serii. Wiadomo, że ta książka jest prześmiewcza w najoczywistszy sposób, że ta książka jest po to, żeby ludzie zrozumieli, że nie można budować swojej wrażliwości na fałszu. Nie można tego robić, dlatego że to jest wrażliwość jest za poważną rzeczą, żeby ją budować na oszustwie. No a ludzie to uwielbiają. Ja nie spodziewam się, że ktoś mi będzie składał hołdy, dlatego że wydałem tę książkę. Autor w ogóle nie ujawnia się zupełnie, nie ma w ogóle mowy, żeby on się pokazał. Więc raczej spodziewam się gwałtownego ataku. Ale że i tak jestem atakowany, więc nie przejmuję się tym specjalnie.
Miejsce, w którym wylądowali, przypominało szpital. Tak się przynajmniej wydawało Nienackiemu na pierwszy rzut oka. Po chwili jednak zorientował się, że to nie szpital, ale kostnica. Zmylili go ludzie w białych strojach, przypominający z daleka lekarzy. Kiedy jednak Nienacki wraz ze swoim przewodnikiem znaleźli się bliżej nich, najwybitniejszy polski pisarz książek dla młodzieży zrozumiał, że lekarze nie mogą tak wyglądać. W oświetlonym, mrugającą jarzeniówką pomieszczeniu siedziało dwóch drabów w białych, lekko przybrudzonych kitlach. Jeden z nich miał zeza tak strasznego, że w ogóle nie można było zrozumieć, jak to się dzieje, że chodzi po ziemi i trafia w otwory drzwiowe, miast leżeć na podłodze bez możliwości utrzymania pozycji pionowej i wzywać pomocy. Drugi, krępy karzeł z czerniejącym zarostem na twarzy i takimiż paznokciami, wydłubywał coś sobie z zębów. Na wykonanych z taniego lastryko podwyższeniach leżeli zmarli, przykryci białymi płachtami. Nienacki zamarł. Przypomniał sobie książkę Dickensa i zdawało mu się, że za chwilę on sam albo jeden z siedzących na stołkach szatanów uśmiechnie się i podniesie jedno z płócien, a on, Zbigniew Nienacki, zobaczy samego siebie z twarzą zastygłą i stężałą. W tej chwili nic takiego jednak się nie wydarzyło. Stało się za to coś o wiele bardziej, jeśli spojrzeć na rzecz z punktu widzenia żywego Zbigniewa Nienackiego, wstrząsającego. otworzyły się nagle drzwi do przybytku śmierci i stanęła w nich jego żona, ta, którą poślubił dawno temu. Postarzała się i przywiędła. Można nawet rzec, że przypominała trochę mężczyznę. Jej mina nie zdradzała bynajmniej smutku, raczej ulgę, a może nawet radość? Nienacki prawie krzyknął na jej widok, a Dickens, choć wiedział przecież, że nikt nie może ich zobaczyć ani usłyszeć, położył sobie palec na ustach. Posługacze śmierci podnieśli najpierw głowy, a potem uśmiechnęli się szeroko. Zazowaty, widocznie lepiej wychowany od swojego kolegi, wstał nawet z krzesła i usiłował pocałować w dłoń małżonkę Nienackiego, ale nie trafił w nią ustami. A może po prostu kobieta sprytnie wysunęła swoją drobną rękę z jego klejącej się od potu graby? Trudno dokładnie orzec. W każdym razie pojawienie się pani Nienackiej wywołało w pracownikach kostnicy szczerą radość, a nawet z trudem maskowany entuzjazm. Pokażcie go. Bez zbędnych ceregieli zażądała Nienacka, a Zezowaty, słysząc te słowa, wyszczerzył zęby i skinął głową na owłosionego gnoma, który wreszcie wydobył z zębodołu to, co się tam ukryło, i oglądał teraz w świetle jarzeniówki tę antymaterię przyklejoną do paznokcia. Widząc jednak gest swojego kolegi, strzepnął to świństwo na podłogę i ruszył na zaplecze. Nienacka uśmiechnęła się krzywo. Po chwili z ciemnej przestrzeni, znajdującej się gdzieś poza kostnicą, z tej otchłani graniczącej z piekłem, wytoczyło się pordzewiałe szpitalne łóżko, na którym leżał jakiś niespecjalnie wypukły kształt, przykryty białą płachtą. Łóżko popychał gnom, sapiąc przy tym trochę. Musimy bowiem zawsze pamiętać o tym, że nawet ci, co niespecjalnie dużo ważyli za życia, są po śmierci cholernie ciężcy. Gnom ustawił łóżko pomiędzy kobietą a swoim zezowatym kolegą. Nienacki i Dickens, niewidoczni dla nikogo w tej sali, stanęli blisko, ale z drugiej strony, żeby wszystko dokładnie widzieć. Zezowaty najpierw przyozdobił swoją szatańską twarz uśmiechem, obnażając przy tym żółte zęby ze szczelinami, pozapychanymi twarogiem pochodzącym z bułki, którą matka przygotowała mu rano, a potem gwałtownym ruchem odsłonił twarz nieboszczyka. Sytuacja, choć rzeczywista, przecież zaczęła przypominać sławną w pewnych kręgach młodzieży scenę z popularnej powieści Karola Maya Skarb w Srebrnym Jeziorze, której bohaterem jest, rzecz jasna, wucapaczu w Winnetu. Jest to scena sławna przez to, że po jej przeczytaniu młodzi wielbiciele twórczości Karola Maya zwykle przerzucają się na jakieś inne paliwo emocjonalne albo po prostu zniechęceni do zagadek i przygód dzielnych traperów i Indian rozglądają się za jakimiś sympatycznymi koleżankami. Scena ta opisana jest w sposób następujący. Na polanę wyszedł Winnetu. Na polanie siedział Winnetu. Uf, powiedział Winnetu. I koniec. Wymowa tego przypadku jest w ocenie wielu osób miażdżąca i nie nadaje się do obrony. No, ale są przecież w życiu i literaturze sytuacje, od których nie ma ucieczki. Tak jak w tej kostnicy. Na szpitalnym łóżku leżał Nienacki, a obok całkiem żywy stał Nienacki. Towarzyszył mu zaś najwybitniejszy pisarz epoki wiktoriańskiej, Karol Dickens, który przybył z zaświatów. Masakra, jakby powiedziało wielu w takiej chwili. Żona Nienackiego pociągnęła nosem. Nie wiadomo, czy z żalu, czy też z powodu chłodu, który panował w kostnicy. Zezowaty przesunął niżej prześcieradło. Nienacki o mało nie zemdlał. Widział siebie, nagiego i wychudzonego. Widział swoją pożółkłą twarz bez okularów, która wyglądała całkiem nieswojo, choć przecież poznał się od razu i nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że na tym łóżku leży on sam, tyle że martwy. Na co umarłem? Zapytał cicho Dickensa, ale odpowiedzi udzieliła mu jego własna żona. Nie powinien tyle pić, rzekła cicho. Serce nie wytrzymało.